Cześć, witam Cię w pierwszej części praktycznych wskazówek wakacyjnych dla mam. Dzisiaj opowiem Ci o moich sposobach na spokojne wakacje z dziećmi. A kim ja właściwie jestem? Nazywam się Mariola Olkowicz i ułatwiam współpracę z dziećmi w domu, w szkole, na zajęciach logopedycznych, tworząc pomoce rysunkowe. Do tej pory przeprowadziłam także 6 wyzwań dla rodziców. I właśnie bardzo dobre opinie po moich wyzwaniach uświadomiły mi, jak wielu rodzicom pomogłam. Dlatego też zdecydowałam się nagrać te wskazówki dla mam, aby pomóc także i Tobie. A prywatnie jestem mamą 3 synów. Najstarszy ma prawie 7 lat, młodszy 3,5 roku, a najmłodszy 2 miesiące. W tym nagraniu nie będę wykładać teorii, a skupię się na praktyce. Podam Ci sposoby na spokojne wakacje z dziećmi, które sprawdziły się w mojej rodzinie i będę podawać przykłady właśnie z naszego życia. Większość tych wskazówek opartych jest na pozytywnej dyscyplinie. Jest to taka metoda wychowawcza. Ale pamiętaj, czy jest to pozytywna dyscyplina, czy inna metoda wychowawcza, to nie ma uniwersalnych sposobów, które zadziałają zawsze, wszędzie, w każdej sytuacji i na każde dziecko. Ten sam sposób może jednego dnia zadziałać na jedno dziecko, a na drugie nie zadziała. Może być też tak, że jednego dnia zadziała na dziecko, a drugiego dnia na to samo dziecko nie zadziała. Tak więc pamiętaj o tym. Wysłuchaj wszystkiego, ale wybierz tylko te sposoby, które Ci się podobają, z którymi rezonujesz i je wypróbuj w swojej rodzinie. Tak więc zaczynamy. Wyodrębniłam tutaj 6 tematów, które dotyczą spokojnych wakacji z dziećmi. Po pierwsze, jest to nastawienie rodzica. Po drugie, aby robić to, co mówimy. Po trzecie, będziemy mówić o planowaniu. Po czwarte, o checklistach. Po piąte, o kalendarzach. I po szóste, o oczekiwaniach. Zaczynamy od nastawienia rodzica. Według mnie jest to bardzo ważny punkt, dlatego od niego zaczynam. Co to znaczy nastawienie rodzica? Chodzi tutaj o takie pozytywne nastawienie. Czyli z jednej strony chodzi o spokój rodzica, czyli o to, czy my jesteśmy spokojni, czy może jesteśmy zestresowane, zdenerwowane. I na pewno słyszałyście o neuronach lustrzanych. Kiedy my jesteśmy zestresowane, rozmawiamy z naszymi dziećmi, chcemy coś od nich, to te nasze dzieci wyczuwają ten nasz stres, nasze zdenerwowanie i same zaczynają się stresować i denerwować. Więc to, co jest ważne, jeżeli rozwiązujemy jakieś sprawy z dziećmi i jeżeli nawet na początku jesteśmy spokojne, no ale po pewnym czasie zaczynamy się denerwować, nie mamy już cierpliwości do dzieci, to nasze dzieci to wyczuwają i to wcale nam nie ułatwia. W tej sytuacji bardzo sprawdza się wymiana rodziców. U nas w rodzinie wyszło to naturalnie. Jeżeli ja rozmawiam z dziećmi i mój mąż czuje, że już jestem zdenerwowana, to przychodzi i mnie wymienia. I odwrotnie, jeżeli mój mąż rozmawia z dziećmi, a ja słyszę, że już nie ma do nich cierpliwości, to ja jego wymieniam. Może być tak, że w waszej rodzinie trzeba otwarcie porozmawiać z mężem i poprosić go o to, żeby was wymienił w takich właśnie sytuacjach. W tym pozytywnym nastawieniu rodzica chodzi też o takie po prostu pozytywne nastawienie do sytuacji, do sposobu, jakiego używacie. Czy jeżeli spodoba Ci się jakiś sposób z tych, które tutaj podałam, to Ty musisz tak wewnętrznie uwierzyć w ten sposób, być pozytywnie do niego nastawiona. Bo jeżeli nawet wypróbujesz ten sposób, ale z takim nastawieniem i tak się nie uda, i tak to nie zadziała, już próbowałam wszystkiego, więc to też na pewno nie zadziała, to wtedy jest to takie negatywne nastawienie, które właśnie to wszystko utrudni. Więc musisz tak wewnętrznie czuć, że to, co robisz, jest zgodne z Tobą. Po trzecie, pozytywne nastawienie rodzica to też pozytywne nastawienie do dziecka. Jeżeli pamiętasz o tym, że dziecko ma pozytywne intencje, to o wiele łatwiej jest z nim rozmawiać. A co to znaczy te pozytywne intencje? Nam się często wydaje, że dzieci robią nam na złość, a wcale tak nie jest. Dzieci często zachowują się niewłaściwie, ponieważ są zmęczone, zestresowane czy nawet głodne. I warto o tym pamiętać, I warto pamiętać o tym, że dziecko ma pozytywne intencje. Jeżeli od tego wychodzisz, o wiele łatwiej i spokojniej będzie ci rozmawiać z dzieckiem. Jeśli chodzi o ten właśnie głód, to też ważna wskazówka. Jeżeli coś się dzieje, jeżeli dziecko niewłaściwie się zachowuje, warto zapytać, czy nie jest głodne. U nas to się często sprawdza. Jako drugi temat wyodrębniłam, żebyśmy robili to, co mówimy. Niby to jest takie proste, a my często o tym zapominamy i powiem szczerze, że sama jeszcze czasami się na tym łapię. Pamiętajcie o tym, że dla dzieci ważniejsze jest to, co my robimy, niż to, co mówimy. No i taka przykładowa sytuacja. Wychodzimy z domu, mówimy do dzieci, ja czy mąż, mówimy, wychodzimy, nakładamy buty. Tak mówimy, dzieci tych butów nie nakładają, my się dziwimy, a okazuje się, że na przykład mąż jeszcze szuka kluczy, ja szukam czegoś w torebce, więc dziecko słyszy komunikat, że wychodzimy, nakładamy buty, patrzy na mnie czy na męża, który wcale nie nakłada butów i coś jest nie tak. I dla dziecka ważniejsze jest właśnie to, co ono widzi, czyli że my wcale nie nakładamy tych butów, niż to, co ono słyszy. Po trzecie, jeżeli od dawna mnie obserwujesz, to zapewne nie zdziwisz się, że ja mówię tutaj o planowaniu. Ja bardzo często mówię o planowaniu z dziećmi, o planowaniu, szczególnie planowaniu rysunkowym z dziećmi w wieku od 2 do 8 lat. Dlatego, że to, co jest spisane, a jeszcze narysowane, będzie lepiej zapamiętane i lepiej po prostu spełnione później. Jeśli chodzi o plany, to właśnie możemy je spisać tekstowo, możemy je narysować. Jeżeli potrzebujemy gotowych ikonek, można skorzystać z mojej bazy rysunków dla rodziców, Rysunkowy Świat Dziecka, czyli pomoce wizualne wspierające rozwój i samodzielność dzieci. Ale dzisiaj chciałabym się też skupić na takich planach, które są takie szybkie, jednorazowe, które niekoniecznie już musimy zapisywać, ale samo to planowanie, rozmawianie o tym, uprzedzanie dzieci, co się będzie działo, bardzo dużo nam daje. Dzięki temu dzieci są spokojniejsze, wiedzą, co się będzie działo, chętnie się w to wszystko angażują, więc jest mniejszy opór z ich strony. I chciałabym Ci opowiedzieć tutaj o kilku sytuacjach, czyli o takim planowaniu, gdy planujemy ustnie na szybko. Na przykład my tutaj mieszkamy w Gdańsku i w niedzielę chcemy pojechać na plażę. Taki temat pojawi się w sobotę, że w niedzielę jedziemy na plażę. No i teraz my zastanawiamy się głośno z mężem, najlepiej jeszcze przy dzieciach, jak my to zrobimy. Zależy nam na tym, żeby pojechać na plażę przed upałem, czyli przed południem. Nie chcemy jechać wieczorem, ponieważ boimy się, że wracając z plaży dzieci nam zasną w samochodzie, a tego nie lubimy. I zastanawiamy się głośno, o której pojechać na plażę. Będzie niedziela, w niedzielę chodzimy zazwyczaj do kościoła na 9:30. Więc musimy teraz pomyśleć, czy możemy znowu pójść na 9:30, ale jak wrócimy, będzie 10:30, zanim dojedziemy na plażę, będzie już godzina 11 lub później, więc no nie, już tu będzie prawie południe, będzie upał, więc to nam nie pasuje. Więc zastanawiamy się, czy może najpierw pojechać na plażę już koło godziny 8, a później po plaży wrócić i pójść do kościoła na przykład na godzinę 11. Nie za dużo planów, a jednak okazuje się, że to planowanie tutaj bardzo nam pomogło, bo nie było takiej sytuacji, że poszliśmy do kościoła, wróciliśmy i okazało się, że już nie mamy kiedy jechać na plażę, bo już jest gorąco. Więc jeżeli możemy, to zastanawiajmy się, najlepiej głośno przy dzieciach, planujmy to, co po czym zrobić. Taką drugą sytuacją, która często się zdarza w wakacje, czyli są to wyjścia na plac zabaw. Jesteśmy na placu zabaw, nasze dziecko się świetnie bawi, i my chcemy z tego placu zabaw wyjść. I na przykład kiedyś ja robiłam tak na początku, gdy nie znałam właśnie innych metod pozytywnej dyscypliny, że chciałam wyjść z placu zabaw i mówiłam: Piotrusiu, wychodzimy, idziemy do domu, i Piotruś płacz. Później z pozytywnej dyscypliny dowiedziałam się, że można tu zastosować ograniczony wybór. Czyli zamiast od razu wychodzić z placu zabaw, można zapytać dziecko, znaczy można w ogóle uprzedzić, że będziemy wychodzić, czyli powiedzieć coś w stylu: Piotrusiu, za 5 minut wychodzimy. Dodatkowo możemy zastosować tutaj ograniczony wybór i powiedzieć: Piotrusiu, za kilka minut wychodzimy. Czy chcesz zjechać ze zjeżdżalni jeszcze 2 czy 3 razy? Piotr zazwyczaj odpowiadał 3 razy, zjeżdżał 3 razy z tej zjeżdżalni i spokojnie wychodziliśmy z placu zabaw. Jeśli dziecko nie umie liczyć, to mu pomagamy liczyć. Możemy też mówić, zjedziesz jeszcze 3 razy, zjechał już raz, jeszcze 2 zjazdy, o już ostatni zjazd i za chwilę idziemy. Czyli bardzo dużo tutaj jest tego uprzedzania, kiedy wychodzimy i dawanie właśnie takiego ograniczonego wyboru, czyli też trochę może dziecko decydować i to mu się bardzo podoba. O kolejnej sytuacji opowiem Ci, która miała miejsce kilka dni temu. Kilka dni temu wybieraliśmy się do znajomych na parapetówkę. Wybieraliśmy się tam z dziećmi i miało być tam też, mieliśmy tam grać w planszówki. No i teraz zastanawialiśmy się z mężem, co zrobić, aby to wyjście było udane, aby dzieci, trójka dzieci nam nie marudziła. Z niemowlakiem, no to wiadomo, jest ciężej, ale z 2 starszych już tutaj można coś zadziałać. I już dzień przed wyjściem do znajomych zastanawialiśmy się z mężem, co zrobić, aby zminimalizować marudzenie naszych dzieci, gdy będziemy u znajomych. Jeżeli wiedzieliśmy, że będą tam planszówki dla dorosłych, więc raczej nasze dzieci w to nie zagrają, bo to będzie dla nich za trudne i w tym czasie będą się nudzić. Będą zazwyczaj pewnie chodzić, marudzić, pytać kiedy do domu i tak dalej. Więc powiedzieliśmy otwarcie naszym dzieciom, że my tam chcemy zagrać planszówki z innymi dorosłymi, ale że te planszówki będą dla nich za trudne, więc żeby wzięli z domu swoje gry, żeby sami wybrali, jakie gry chcą wziąć. I to już im się bardzo spodobało, bo już mieli decyzję, już mogli o czym zadecydować, o grach, które wezmą. Po drugie, też zaczęłam przewidywać to, że może w pewnym momencie jednak nasze dzieci będą chciały, żebyśmy my z nimi zagrali w ich gry. Więc wpadłam na pomysł, aby odbyć z nimi specjalny czas, zanim pójdziemy do znajomych. O tym specjalnym czasie więcej się dowie z pozytywnej dyscypliny. I my zazwyczaj raz dziennie staramy się spędzać ten specjalny czas z dziećmi. Jeżeli byśmy tutaj akurat o tym nie pomyśleli, to byśmy mogli się nie wyrobić, ponieważ mąż by wrócił z pracy, coś byśmy tam robili i szybko byśmy wychodzili do znajomych i pewnie tego specjalnego czasu by nie było. Ale myśląc o tym dzień wcześniej, stwierdziliśmy, że musimy ten specjalny czas z dziećmi spędzić przed wyjściem do znajomych, więc od razu mieliśmy taką przestrzeń zaplanowane, że zanim wyjdziemy do znajomych, w domu zagramy z nimi w ich gry. I najpierw ja odebrałam ich z przedszkola i po przedszkolu zagrałam z jednym synem w jedną grę, z drugim synem w drugą grę, a potem mąż, jak wrócił z pracy, zagrał z jednym synem, potem z drugim synem i wtedy spokojnie mogliśmy iść do znajomych. Dzięki temu nasze dzieci na miejscu już nie marudziły, grały swoje gry tylko ze sobą. Ale ja też bym nie była taka mądra, gdyby nie sytuacja, która zdarzyła się kilka miesięcy wcześniej, więc to też pokazuje, jak błędy są okazją do nauki. Dlatego, że kilka miesięcy wcześniej odwiedzili nas znajomi ze swoją córką. Mnie wtedy nie było, byłam w szpitalu, potem mąż mi o tym opowiadał. Przyjechali właśnie znajomi. Ta córka była w wieku mojego młodszego syna, który się z nią bawił, zaś starszy syn trochę się przy nich nudził, nie bardzo wiedział, co ze sobą zrobić i zapytał męża, czy zagra z nim w szachy. No bo właśnie tego dnia mąż jeszcze nie zdążył z nim spędzić tego specjalnego czasu, więc mąż przy znajomych odpowiedział po cichu, że zagra z nim, gdy goście pojadą. Tak więc mój syn tym bardziej się niecierpliwił, chodził, nie wiedział, co ze sobą zrobić i w pewnym momencie, już nie po cichu, ale na głos, zapytał męża, to kiedy oni pojadą? No i co się dziwi dziecku? To nie chodziło o to, że goście mu przeszkadzali, tylko chodziło o to, że jeżeli on się dowiedział, że tata zagra z nim, gdy goście pojadą, to on czekał, kiedy goście pojadą, to wtedy on wcześniej zagra z tatą. Więc ta sytuacja pokazała nam, żeby specjalny czas spędzać przed, albo przed wyjściem do znajomych, albo przed przyjazdem znajomych do nas. Czwartym sposobem na spokojne wakacje są checklisty. Ja bardzo lubię korzystać z checklist. Niekoniecznie lubię je robić, ale gdy już mam zrobione, to widzę, jak mi to ułatwia. Czyli checklisty to są takie listy. Listy na przykład rzeczy, które musimy zabrać na wakacje. Ja na przykład mając małe dziecko, przy każdym dziecku, gdy dziecko jest niemowlakiem, miałam taką checklistę. Kiedyś miałam ją na kartce. Przy obecnym najmłodszym synie mam taką listę w Asanie, czyli mam listę rzeczy, które muszę zabrać na wyjazd z niemowlakiem, już niezależnie gdzie jadę. Ale też, jeżeli wybieramy się gdzieś jednorazowo na jakieś wakacje, warto już kilka dni wcześniej zastanowić się, co musimy zabrać, aby się potem nie stresować, czy mamy wszystko zabrane. Kolejnym sposobem, który może nam pomóc, jest to korzystanie z kalendarzy. Ja sama z najstarszym synem zaczęłam korzystać z kalendarzy, gdy miał około 4,5 roku. I byłam bardzo zdziwiona, jak te kalendarze mu się spodobały. I myślę, że spokojnie można zacząć korzystać z kalendarzy dziećmi już około 4 roku życia, czyli wtedy, gdy dziecko dobrze zna liczby. I na kalendarzach możemy zaznaczać początek wakacji, koniec wakacji, kiedy gdzieś wyjeżdżamy, kiedy wracamy, kiedy przyjeżdża babcia, kiedy ktoś ma urodziny, bo na przykład mój syn ma urodziny w wakacje. I te kalendarze znowu pomagają dzieciom, aby były spokojniejsze, bo one wiedzą, kiedy coś się będzie działo. Nie będą nas co chwilę pytać, gdzie kiedyś jedziemy, tylko mogą pójść i zobaczyć, odliczyć na swoim kalendarzu, ile zostało dni do jakiegoś wydarzenia. Takim ostatnim sposobem, bardziej taką wskazówką, jakim jest spokojniejsze wakacje, to jest to, aby po prostu nie mieć za dużo oczekiwań na wakacje, gdy mamy dzieci. Czyli za dużo nie planować, za dużo tych wyjść, żeby nie było, bo jeżeli mamy napięty grafik, to my po prostu się tym stresujemy, czy zdążymy i tak dalej. Więc tutaj warto mieć nie za dużo tych oczekiwań, nie za dużo planów, warto być elastycznym, bo wiadomo, że z dziećmi to różnie bywa. Więc wakacje uważam, że powinien to być taki czas spokojniejszy, w wolniejszym tempie. Podsumowując, dzisiaj opowiedziałam Ci o takich 6 wskazówkach na spokojne wakacje. Czyli po pierwsze, pamiętaj o swoim pozytywnym nastawieniu. Po drugie, rób to, co mówisz. Po trzecie, planuj z dziećmi albo przy dzieciach. Po czwarte, twórz i korzystaj z checklist. Po piąte, korzystaj z dziećmi z kalendarzy. I po szóste, nie miej za dużo oczekiwań na wakacje. Jestem bardzo ciekawa, jakie moje sposoby Ci się spodobały, co wypróbujesz. Możesz mi dać znać, pisząc do mnie na kontakt@rysunkowomi.pl. Pamiętaj też, że możesz zawsze wracać do tego nagrania. Nie wiem, czy odsłuchujesz je poprzez internet, czy już je pobrałaś. Jeśli jeszcze nie pobrałaś tego nagrania, pobierz sobie najlepiej na komórkę, aby zawsze móc do niego wrócić i móc je odsłuchać także bez internetu. A jeśli to nagranie Ci się spodobało, to sprawdź cały zestaw nagrań, 6 nagrań, które będą w promocyjnej cenie od 6 do 8 lipca. I w tych 6 nagraniach będą także tematy takie jak pakowanie się na wakacje, tak by ułatwić sobie korzystanie z rzeczy na wakacjach i by sprawniej potem się rozpakowywać. Będę w nich mówić także o tym, czy jeździć na wakacje z dziećmi, czy bez dzieci, a może czy dzieci powinny jeździć na wakacje bez rodziców. Będę mówić też o tym, o zakupach podczas wakacji, by nie stracić fortuny oraz o tym, jak bezboleśnie przygotować się do nowego roku szkolnego czy przedszkolnego oraz jak znaleźć czas dla siebie podczas wakacji, ale taki czas bez dzieci. I na dzisiaj Ci bardzo dziękuję.